Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria tutaj ze Szczecina, jak już było zapowiedziane, z klasztoru redemptorystów, gdzie dzisiaj gościmy jako jedna wielka rodzina Radia Maria. Zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania rozmów niedokończonych, a temat jest bardzo ciekawy. 20-lecie parafii Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie oraz obecność redemptorystów na Pomorzu Zachodnim w pracy duszpasterskiej i rekolekcyjno-misyjnej. Mamy też znakomitych gości tutaj właśnie w klasztorze redemptorystów w Szczecinie. Z ramienia diecezji jest z nami tutaj obecny ksiądz infułat Stanisław Szwajkosz, wieloletni wikariusz generalny diecezji. Obok trzech biskupów pomocniczych on był właśnie wikariuszem generalnym w tej diecezji, szczególnie w tych czasach, kiedy powstawała parafia, budowniczy seminarium, przewodniczący resortu gospodarczego, do niedawna proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki w Szczecinie.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Jest z nami również obecny gospodarz tego miejsca, ojciec Andrzej Laskocz, redemptorysta, proboszcz i przełożony wspólnoty redemptorystów tutaj w Szczecinie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Jest z nami również ojciec Marek Mirus, redemptorysta, były proboszcz, który był przez 10 lat tutaj właśnie proboszczem.
Szczęść Boże, witam serdecznie
wszystkich. I jest z nami oczywiście ojciec Mieczysław Witalis, redemptorysta, będący w tej parafii właśnie od 1991 roku, także wieloletni ojciec duchowny kapłanów diecezji w latach 1991-2000, z takim zamieszkaniem nawet w seminarium, tutaj w Wyższym Seminarium Diecezjalnym, także miał ważne funkcje w seminarium jako spowiednik, także wykładowca historii sztuki, taki powiernik alumnów, także był pomocnikiem ojca Ryby, pierwszego proboszcza tejże parafii, podczas pierwszych lat istnienia tej parafii, wtedy kiedy jeszcze ojciec Ryba nie miał wikariusza. Witamy serdecznie ojca.
Szczęść Boże.
I poproszę właśnie na początku ojca Mieczysława Witalisa o zabranie głosu, o przekazanie nam tego, o czym dzisiaj będziemy mówić podczas tych rozmów.
Jak wiadomo, to hasło jest poszerzone. Okazją jest 20-lecie parafii, natomiast nie wszystkich na świecie, gdzie sięga głos Radia Maryja, będzie interesowała jakaś tam parafia w Szczecinie, która liczy sobie zaledwie 20 lat. Natomiast chcemy usłyszeć różne rzeczy, które nas ubogacą, które będą interesujące, niezależnie od tego, że padną tu przy okazji jubileuszu naszej parafii. Ja na początku nie zabieram głosu w sensie rozwijania tematu, ale chciałbym dać spis rzeczy, to znaczy wyliczyć, jakie tematy będą potrącone. A później w kolejności prezenterów będą już te różne aspekty referowane. Więc najpierw prezentacja parafii, tak jak dziś się tutaj prezentuje, a równocześnie dzieje w ciągu tych 20 lat. Założenie parafii nie jest inicjatywą proboszcza, tylko biskupa i diecezji. I właśnie ksiądz infułat Szwajkosz powie nam, jak wyglądało założenie parafii Najświętszego Odkupiciela od strony centrum diecezji, księdza biskupa i kurii diecezjalnej. Będą wspomniane znaczące postacie związane z tą parafią. Ale co, o czym jeszcze chcemy mówić? To jest parafia zakonna. Nie tylko redemptoryści mają parafię w tej diecezji. I będziemy mówili o znaczeniu zakonów w organizacji również duszpasterstwa parafialnego na terenie diecezji. Parafia zakonna, parafia redemptorystów. I dlatego będzie mowa o pracy duszpasterskiej redemptorystów na terenie Pomorza Zachodniego. Inne parafie były wcześniej niż nasza. A równocześnie chcemy mówić o misyjnej działalności redemptorystów na tym terenie, ponieważ, jak się dowiemy, no, nasze fungowanie na terenie duszpasterstwa jest nie takie jeszcze dawne, natomiast od czasów wojny z innych klasztorów przyjeżdżali redemptoryści na ten teren. To jest taki ogólny zestaw tematów, o które będziemy potrącali. A teraz już będzie czas, by duszpasterze powiedzieli coś o historii parafii, a później ksiądz Infułat o tym, jak od strony diecezji to wszystko się dokonywało.
Także prosimy ojca, może na początku gospodarza, ojca Andrzeja, obecnego proboszcza, przełożonego wspólnoty redemptorystów tutaj w Szczecinie, aby opowiedział w ogóle, jak wygląda obecnie parafia, jaki jest stan, jak to wszystko się tutaj dzieje, dokonuje. Już mieliśmy okazję zobaczyć to przedtem w telewizji Trwam.
Tak, myślę, że ja tak na początku to chcę bardzo podziękować, że Radio Maryja i Telewizja Trwam przyjęli zaproszenie tutaj do nas, do naszej parafii. Okazja taka dość dobra, bo to 20 lat. Z jednej strony może to jest i taki mały jubileusz, ale z drugiej strony ten rok jest taki wyjątkowy dla całej naszej archidiecezji tutaj szczecińsko-kamieńskiej. Za niedługo będzie 40 lat archidiecezji. Będziemy tutaj świętować. 25 lat temu przybył błogosławiony Jan Paweł II tutaj na te tereny do Szczecina. I również koronacja słynnej figury Matki Bożej Fatimskiej. I no właśnie jubileusz redemptorystów. Także ten rok jest taki wyjątkowy dla tej ziemi. Jaka jest parafia? Trudno powiedzieć proboszczowi młodemu, który zaledwie jest rok, bo za kilka dni upłynie dokładnie rok czasu, kiedy objąłem tutaj posługę bycia proboszczem. Jest to parafia na pewno bardzo piękna. Z jednej strony, bo to jest parafia bardzo młoda. Młoda nie tylko, że jubileusz 20 lat, ale parafia dynamicznie się rozwijająca. Świadczy to choćby to, że niedzielne msze święte, a zwłaszcza niedzielna msza święta z udziałem dzieci, gdzie mamy nawet do 100 dzieciaków, małych dzieci. Bardzo pozdrawiam te dzieci, które bardzo chętnie przychodzą do kościoła na tą mszę świętą, ich rodziców, zwłaszcza tych rodziców, którzy mają też i problemy, bo to są małe dzieci, więc muszą pilnować. Więc z jednej strony to parafia jest taka bardzo przyszłościowa, rozwijająca się. Ludzie ci, którzy przychodzą tutaj do nas, nie tylko z naszej parafii, ale gdzieś tutaj z okolic, są bardzo tacy zadowoleni, bo ten kościół też ma swój klimat. Owszem, trzeba tutaj podkreślić, że to jeszcze nie jest kościół, bo to jest kaplica na dzień dzisiejszy. Ufamy, że za 5 lat na 25-lecie uda nam się dokonać poświęcenia tej kaplicy, dlatego robimy teraz remont zewnątrz kaplicy i w środku też myślę, że będzie kilka zmian po to, żeby kaplica przypominała taki prawdziwy wystrój kościoła, do którego ludzie jeszcze bardziej chętnie będą przychodzić. Co jest ciekawe o tej parafii, to że trzeba powiedzieć, że jest mnóstwo ludzi tutaj, którzy chcą się zaangażować. Przybycie tutaj Radia Maryja, Telewizji Trwam, to konsekwencja była też przygotowania tego dzisiejszego, tej uroczystości, dlatego tutaj mnóstwo ludzi było zaangażowanych i to nie tylko starsi osoby, ale starsze tylko duża liczba młodych ludzi.
To mogliśmy zaobserwować poprzez wręczanie tych krzyży.
Tak, trzeba tutaj pozdrowić oczywiście. Myślę, że tutaj ojciec Marek, bardzo się cieszę, że ojciec Marek tutaj jest, bo dużo nam powie. Początek tej historii na pewno jest bardzo ciekawy. Trzeba zaznaczyć, że ojciec Ryba przybył tutaj z Mierzyna na to gołe pole, byśmy dzisiaj tak powiedzieli, bo tak to było. Ale z nim przyszli ci, którzy mu towarzyszyli. Dzisiaj mogliśmy im podziękować jeszcze raz ludziom, zwłaszcza z Mierzyna, z tamtej parafii, gdzie to redemptoryści kiedyś prowadzili. Ale również podkreśliliśmy już tych, którzy tutaj bardzo pięknie działają i są tak bardzo związani z nami, z redemptorystami. Można powiedzieć, na dobre i na złe są z nami. I dlatego jako proboszcz i ta kolęda pierwsza, jestem pod wrażeniem. Ludzi, którzy otwierają drzwi, którzy może mają też problemy jakoś dotarcia tutaj do nas, do kościoła z różnych względów, no ale z drugiej strony trzeba podkreślić, że naprawdę bardzo otwarci, ciepli i w sensie takim otwartości ich do nas, że nie mamy tutaj jakichś problemów, więc parafia bardzo przyszłościowa i mam nadzieję, że ona pójdzie w bardzo dobrym kierunku i te 20 lat zrobiło swoje, trzeba tutaj podkreślić, może nie wybrzmiało to w czasie uroczystości, ale dokładnie na dzień dzisiejszy 20 ojców przewinęło się niejako przez te 20 lat, czyli co roku jak biednego ojca tutaj prowincjałowie dawali, no i to tak pięknie wyszło. Na 20 lat mamy 20 ojców, dlatego mamy takie miejsce wyjątkowe, bo tam jest krzyż właśnie z okazji tego jubileuszu umieszczony i tam są zdjęcia i daty ojców, którzy tutaj pracowali. Ludzie tam modlą się i wspominają tych, którzy no, ich doprowadzali do Komunii Świętej i do bierzmowania, do małżeństwa, więc no coś pięknego. Także ja tak bardzo krótko, no bo po roku czasu trudno tutaj coś więcej może powiedzieć, może to w czasie tych rozmów jeszcze tu głos proboszcz zabierze, ale myślę, że cieszę się bardzo i wszystkich parafian i tych, którzy tu przychodzą do nas i do klasztoru, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza dzisiejszych przybyłych tutaj gości i wiernych, którzy byli razem z nami w czasie tych uroczystości w kościele.
Ojciec pięknie powiedział o tych owocach dwudziestoletnich, że ojciec tutaj doświadcza niezwykłych też owoców, pracy poprzedników, a jest z nami właśnie obecny jeden z poprzedników, z poprzednich proboszczy, ojciec Marek Mirus. Przez 10 lat był tutaj proboszczem. Ojcze, jak to wyglądało w historii, jak ta parafia wyglądała właśnie z ojca perspektywy?
To znaczy, ja chcę bardzo pozdrowić i ucieszyć się tym, że mogłem tutaj być na tym jubileuszu 20-lecia parafii. Przeżywaliśmy 10-lecie parafii, może troszkę w innym takim mniejszym wymiarze, ale było to. I teraz te 20 lat właściwie dla mnie to rzeczywiście jest wielkie wydarzenie, tak bardzo osobiste wydarzenie, ponieważ no, jest to jednak 10 lat tego pobytu tutaj od 98 roku. Ojciec prowincjał jakoś tutaj dekretem mnie zaprosił do tej pracy w tej parafii i zastąpiłem bardzo no, szlachetnego człowieka, ojca Edwarda Rybę. Muszę powiedzieć tak, że mówiąc o historii parafii, chciałbym tak trochę cofnąć jeszcze do Mierzyna, kiedy pracowałem tam z ojcem Rybą również, też niemalże te początki były. I właśnie ojciec Ryba, który był rzeczywiście takim duchem niespokojnym, on jakoś tak tam, gdzie pracował, w zasadzie kończył te pewne dzieła, wchodził na nowe pola, aby tam coś zakładać nowego, prawda, na trudne sytuacje. I między innymi też już wtedy ja pamiętam, że pojawiała się taka myśl, aby właśnie tutaj na tych polach, na poligonie tutaj, bo to był poligon, prawda, miało powstać osiedle. Ja pamiętam chyba takie osiedle kapitańskie miało być nazwane, gdzie właściwie no, była potrzeba założenia coś i parafii. I wtedy właśnie była taka myśl, nawet pamiętam wtedy, jak byłem w Mierzynie z ojcem Rybą, że już nawet powstała makieta kaplicy kościoła, który miał być tutaj zbudowany na tych właśnie terenach tego poligonu. Bo ojciec Ryba oczywiście kończąc Mierzynie, piękne prace, prawda, chciał dalej iść i dalej jakoś tam te swoje prace no, dla ludzi kontynuować, idąc właśnie na takie pola bardzo takie otwarte, niezagospodarowane jeszcze. I właśnie w jego sercu ojca Ryby zrodziła się taka myśl, żeby budować parafię, tworzyć parafię razem z budującym się osiedlem. Żeby ludzie, którzy tu przychodzą do parafii, przenoszą się z innych swoich dzielnic, z Szczecina, ze swoich mieszkań, a to rodziny bardzo młode, wspaniałe rodziny, żeby po prostu już spotykali tutaj duszpasterza, który po prostu no, zajmie się od strony duchowej ich sercem i żeby po prostu mieli również oni tutaj taką pomoc, żeby nie przychodzili na jakieś do pustych mieszkań, do pustych pól w zasadzie, gdzie nie ma krzyża. I ten pierwszy krzyż tu właściwie tutaj powstał, pierwsza kaplica, która gromadziła ludzi, prawda, ojciec tutaj Mieczysław zapewne o tym też wspomni, kilka słów powie o tych pierwszych sytuacjach, właśnie kiedy w mrozie, na wietrze, przy pierwszej kaplicy, takim jak to niektórzy nazywali warzywniaku, prawda, to było kilka takich właściwie tych deseczek zbitych przez ludzi, odmalowanych, udekorowanych i przy tym gromadzili się właściwie tutaj na początku ludzie na Eucharystię. Były to bardzo trudne czasy, ale właśnie no, te czasy, te chwile te bardzo pociągały tych ludzi. Rzeczywiście to była niezwykła myśl Ojca Ryby, żeby jednak kiedy oni przychodzą tutaj ci ludzie, żeby już tu był duszpasterz, prawda? Żeby już tu ogarniał ich serca właśnie taką troską. I to się udało zrealizować bardzo pięknie, bo kiedy ja tutaj przyszedłem w 1998 roku, prawda, to już było osiedle, było już kilka tych postawionych bloków, mieszkań, było tego już dość dużo, chociaż jeszcze nie wszystko jeszcze, prawda, ale już właściwie była postawiona już kaplica, która w takim stanie, może troszkę jeszcze takiej na świeżo wtedy, jeszcze nie było posadzki, nie było jeszcze tam innych spraw dokończonych, ale już właśnie było to centrum, było to miejsce, gdzie ludzie mogli się gromadzić, gromadzili się. Przyznam się, że kiedy tutaj przyszedłem jako proboszcz, właściwie to było dla mnie doświadczenie nowe, bo to była moja pierwsza placówka jako do pracy jako proboszcza, a więc no w zasadzie dla mnie to trochę się przeraziłem, tym powiem szczerze, że przychodząc tutaj do Szczecina, tam na południu Polski, no to różnie o Pomorzu mówiono, że to właściwie taki trudny teren, prawie że misyjny teren. I trochę na początku się też tak przeraziłem się tym, ale potem rzeczywiście, kiedy wszedłem w te prace, kiedy powiedziałem, Panie Jezu, jak mnie chciałeś tutaj mieć, proszę bardzo, miej mnie tutaj, ale mi pomóż. Prawda, bo i ta kaplica i również mieszkanie, gdzie byliśmy, było nas wtedy czterech tutaj ojców.
Jeszcze tutaj nie było.
Jeszcze nie było klasztoru. Myśmy wtedy mieszkali w bloku. Tam zostało, ten mieszkanie zostało wykupione na parterze, tam było zorganizowane biuro parafialne. Ojciec Ryba to organizował. Tam było takie trzy pokoiki, trzy łóżka. Jedna wanna, tak muszę powiedzieć, i fajna sprawa, taka też, taka jakaś tak umocniająca nas wszystkich, prawda, bo nas tam czterech, ojciec rektor, ojciec Kazimierz Głaz, przełożony tego domu, ja jako proboszcz, prawda, był ojciec Zbysiu Bruzi jako katecheta i ojciec Wiesław Podlak jako misjonarz, prawda, bo nas czterech, a było tylko trzy łóżka było, tak, że była taka konieczność, prawda, to jako pewne takie rozweselenie pewnie, że jak ktoś przyjeżdżał i było nas czterech właściwie w domu, to jeden musiał wyjeżdżać, żebyśmy mieli gdzie na czym spać, prawda? I takie to było fajne.
Albo jeden na warcie.
Albo jeden w wannie, nie tak. Mówimy sobie, że jest ta wanna. Także były te warunki takie różne, ale piękne w zasadzie. Ten trud potem jakoś tak przeobrażał się taką dobrą pracę dla tych ludzi. Potem no, mieliśmy dzięki staraniu ojca Kazimierza, przełożonego, który no, szukał, żeby jednak dla nas jakiś wynająć dom większy, jednorodzinny, prawda, domy, gdzie moglibyśmy rzeczywiście mieć jakieś takie godziwsze warunki. No i wtedy uzyskaliśmy ogromną pomoc od państwa Marzykowskich, od pani Henriety i pana Mikołaja, którzy użyczyli nam swojego domku jednorodzinnego, prawda. Oni przyszli do nas, do naszego mieszkania, do bloku, prawda, a myśmy tam już czwóreczkę, cztery osoby po pół roku naszego pobytu tutaj, czyli tak w 1999 roku mogliśmy tam przejść i tam zamieszkać i tam w zasadzie przez parę lat w zasadzie żeśmy tam mieszkali, dochodząc do kaplicy. Wychodziło się rano na mszę świętą o godzinie 7:00. To wracało się pod wieczór, bo ta droga jednak była taka dość długa. Paręset metrów dość było tego wszystkiego. Ale to było też i piękne świadectwo, tym muszę powiedzieć, bo kiedy szliśmy do kościoła rano, prawda, w habitach, to szło się przez całe osiedle, prawda, pozdrawiało się ludzi, którzy szli do pracy, prawda, szło się do kościoła, odpowiadało się msze święto, potem się wracało się na plebanie, do klasztoru, do naszego domu zakonnego, prawda, i tak samo, czy też w niedzielę, kiedy było się tam, no, przez całą niedzielę, i to czasem było tak trudno, bo w zimie rzeczywiście kościół nieogrzewany, ta kaplica piękna, nieogrzewana, ale no mieliśmy termosa.
Zima tam. I gruz, nieogrzewana kaplica, a czy ludzie byli?
Tak, muszę powiedzieć tak, że rzeczywiście ci, co chcieli, co rzeczywiście tak czuli tę parafię, bo musimy sobie uświadomić bardzo mocno, że w zasadzie parafia to ludzie, prawda? Parafia to ludzie, prawda? Ci, którzy tworzą tam, gdzie są ludzie, gdzie jest pewna społeczność, tam jest i powinna być parafia, prawda? Bardzo pięknie o tym właśnie powiedział podczas rekolekcji przygotowujących nas do jubileuszu 15-lecia parafii ojciec Zbigniew Bruzi na rekolekcjach, który właśnie w ten sposób mówił o parafii, uświadamiając nam wszystkim, czym jest parafia. Mówi w ten sposób: parafii nie tworzy się tam, gdzie nie ma ludzi, nie tworzy się jej nawet tam, gdzie jest niewystarczająca liczba ludzi. Dalej można zauważyć, że parafia jest tworzona dlatego, że jest taka potrzeba, że są ludzie, prawda, i to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. I ci ludzie chodzili do kościoła, oni byli pomimo zimna, pomimo trudu, przychodzili i no, ogromnie nas wspomagali. Właściwie można powiedzieć, że otrzymaliśmy ogromną pomoc od tych ludzi podczas naszego tutaj trwania, duszpasterzowania. Mogę tutaj wymienić i myślę, że będzie to takim słusznym, bo trzeba nagrodzić tych ludzi, prawda, za to, że byli z nami i razem z nami tworzyli chociażby świętej pamięci pani Władysława Bożyszkowska, która od samego początku no, gotowała dla ojców pracujących, ojca Ryby czy innych ojców tutaj pracujących wcześniej, kiedy jeszcze taka kaplica powstawała. Chciałbym tu również zaznaczyć też i wspomnieć tu osobę pani Mirosławy Kilian. No, to jest jednak osoba bardzo niezwykła i pomagała nam bardzo dużo, sprzątając kaplicę. I ona mówiła tak, że właśnie, że ona kocha tę kaplicę, kocha sprzątać, kocha przychodzić, siedzieć w tej kaplicy, z Panem Jezusem rozmawiać. I nawet kiedy sprzątała kaplicę, pani Mireczka, tak nazywaliśmy ją, pani Mireczka sprzątała kaplicę w Wielką Sobotę, na niedzielę, prawda, to mówi, że ona się nie boi tam zostać sama, bo to była północ, prawda, boi jest z nią razem Pan Jezus zmartwychwstały. Czy też innych, chciałbym tutaj też bardzo mocno wspomnieć, tych, którzy byli z nami i nam bardzo mocno, pięknie pomagali. Państwo Tomira i Bogusław Maziakowscy, z świętej pamięci mamą Moniką Turowską, synem Błażejem, prawda? Czy też oczywiście wśród kapłanów, no tutaj trzeba się wspomnieć bardzo mocno księdza dziekana Wenancjusza Borowicza, świętej pamięci, który rzeczywiście był nam ogromnie przychylny. Zawsze, kiedy było coś potrzeba, to nam jakoś tak pomagał. Nawet pamiętam ten jego słynny, piękny ołtarz, który został wypożyczony przez niego do pierwszej kaplicy. Ołtarz, który miał długości 3,5 metra, ta mensa, prawda? 3,5 metra. No i przy tym wszelkie szambona czy ołtarz, czy jeszcze inne te urządzenia w kaplicy. Mieliśmy to właśnie dzięki temu, że ksiądz dziekan świętej pamięci Wenancjusz Borowicz był nam bardzo, bardzo przychylny, a też jego mały kościół też, który był tam przyległy do Nowego, na osiedlu Pogodno, był początkowo miejscem spotkań dla nowej parafii, dla naszej parafii, która została tak wyodrębniona. Ta parafia została trochę z parafii świętej Trójcy z Krzekowa, z parafii też i świętego Krzyża na Pogodnie. Można by mówić wiele, mnóstwo rzeczy tutaj, wspaniałych spraw. Można by mówić o, o historii tej parafii, na pewno daty i inne rzeczy takie już konkretne na pewno tutaj padną. Ja chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za to, że mogę tutaj być, mogę się podzielić tym moim przeżyciem jako proboszcza i jeszcze raz tak serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy teraz słuchają, którym bardzo, bardzo jestem wdzięczny za to, że właśnie w takiej chwili doświadczeń jako nowego proboszcza tego jeszcze byli razem z nami.
Także usłyszeliśmy, że na te owoce, o których wcześniej wspomniał obecny ojciec proboszcz, ojciec przyłożony, ojciec Andrzej Laskosz, składało się wiele różnych wydarzeń, wiele też wyrzeczeń i redemptorystów, i miejscowej tutaj parafian, o czym wspomniał ojciec Marek, tak?
Jeszcze bym chciał tak podkreślić, że nasza parafia też, ja to wszędzie właśnie powtarzam, właśnie dzielę się tam nawet na Południu Polski, czy nawet będąc w Gdyni, że nasza parafia właściwie tak 50% składała się też z rodzin wojskowych, prawda? I no, to ludzie, powiem, tacy niezwykli w zasadzie. Pewne spotkania liturgiczne, pewne wydarzenia, no mocno opieraliśmy na zaangażowaniu tychże właśnie młodych kapitanów, pułkowników, majorów, prawda, ich rodziny, no wspaniałe i dobre. Nawet mogę powiedzieć, dać świadectwo w tym momencie, że kilka bloków, gdzie oni zamieszkiwali, po kolędzie chodząc, nawet 100%. Przyjmowali, a te wizyty wśród tych rodzin no, były rewelacyjne. Jak to w wojsku bywało, prawda? Wszystko elegancko, pod sznureczek, modlitwa, rewelacja. Także tutaj można powiedzieć tak, że rzeczywiście no, na wojskowych, oczywiście też i rodzinach cywilnych, no to razem dam się zresztą, że parafia to rzeczywiście jest parafią taką dobrą i szlachetną.
Czyli takie dobre wspomnienia ojca Marka Mirusa, wieloletniego tutaj proboszcza. Przez 10 lat był tutaj proboszczem w tej parafii. A ojcze Mieczysławie, też zaproszony został ksiądz infuat Stanisław Szwajkosz, aby właśnie opowiedzieć o tym, jak to z ramienia diecezji wyglądało, to tworzenie się parafii. Bo tutaj padły słowa i popatrzyliśmy ze strony redemptorystów, jak to z naszej strony wyglądało, ale ksiądz infuat w tym wszystkim też uczestniczył z ramienia diecezji.
Pięknie i z sentymentem proboszczowie tej parafii wspominają te minione lata po to, ażeby przypomnieć niektórym swoją obecność w tej parafii i wielkie zaangażowanie i poświęcenie kapłanów, w tym przypadku ojców redemptorystów. Niech mi wolno będzie wrócić do lat mojego dzieciństwa, powiedziałbym, i trochę późniejszych lat związanych z redemptorystami. Nawet ojcu Mieczysławowi nie zwierzyłem się z tych przeżyć, tak jakoś nie doszło do tego. Pamiętam, miałem wtedy 12, może 13 lat, były misje w sąsiedniej parafii, bo do sąsiedniej parafii miałem bliżej przez pola, w podtarnowskiej wiosce Nieczajna, niż do swojej rodzinnej parafii. Tam były misje wtedy prowadzone przez ojców redemptorystów, tyle sobie zapamiętałem z tamtych czasów. I tak się ogromnie przejąłem tym, bo misje były tak mocne i potem, jak tam u nas na południu ludzie śpiewają te pieśni tak żałośnie, to nie mogłem o tym zapomnieć. Oczywiście byłem jako młodzieniec, potem już jako kleryk, jako ksiądz kilkanaście razy w Tuchowie, w moim rodzinnym domu przez cały czas mojego dzieciństwa i późnej młodości wisiał obraz Matki Boskiej Tuchowskiej. Mam zresztą taki obraz też u siebie, mniejszych trochę wymiarów. A potem, gdy byłem już kapłanem, szczególnie już proboszczem, miałem okazję spotkać się z wielkimi misjonarzami. Tak między sobą mówiliśmy, to już są takie asy. To był ojciec przyczyna siwek, kuczek, no i wielu innych, nie będę wymieniał litanii redemptorystów, z którymi miałem to szczęście i radość się spotkać. A wracając już do konkretów, jak to wygląda od strony diecezji, takie tworzenie, to są różne podejścia. Czasem biskup się zwraca do jakiegoś zakonu czy zgromadzenia o podjęcie takiej pracy według potrzeb, jakie istnieją w diecezji, albo czasami też mogą występować przełożeni zakonu czy zgromadzenia zakonnego i wtedy się biskup zbiera czy to Radę Kapłańską, czy Kolegium Konsultorów i omawiają pewne konkretne sprawy. Jest grupa księży, którzy potem zajmują się razem z tym zgromadzeniem czy zakonem wytyczenie granic parafii, mniej więcej określenie liczby ludności i biskup potem podejmuje decyzję, bo biskup jest jedynym, który może takie sprawy załatwiać.
A jak to wyglądało w przypadku tej parafii Najświętszego Odkupiciela?
No, gdy chodzi o tę parafię, to już ojcowie zaistnieli wcześniej na terenie Szczecina. Ojciec Edward Ryba, wspaniały człowiek, spotykałem się z nim często. Był także moim spowiednikiem przez jakiś czas. W każdym razie taka niezapomniana postać wśród kapłanów, bo to jednych się wspomina, o innych wcześniej się wycisza. No tak, tak jest życie, tak jest w rodzinie, tak jest w grupach parafialnych. Tak też jest także w naszym środowisku kapłańskim. Ojciec Ryba dał się poznać jako przede wszystkim wspaniały człowiek, ale potem również jako bardzo gorliwy kapłan, bardzo kreatywny, takiego określenia się dziś często używa. No i zapisał się tu, można powiedzieć, złotymi zgłoskami na terenie naszej diecezji, gdy chodzi o placówki, w których pracował. To był najpierw Mierzyn, dziś wspaniała dzielnica Szczecina. Tam właśnie przydałby się też kościół, ale w Mierzynie jest już pozwolenie na budowę nowej świątyni, bo dzielnica się rozrasta, a kościółek bardzo mały. Następnie trzeba tu podkreślić, gdy chodzi o sprowadzenie zakonów do naszej diecezji, rolę księdza arcybiskupa Majdańskiego, który sprowadził wielu, o tym wie ojcowie, to znają dobrze, ale wielu naszych słuchaczy może się dowie dopiero, że właśnie sprowadził biskup Majdański ojców franciszkanów, którzy mają parafię też piękną na obrzeżach Szczecina, w Dobrej Szczecińskiej. Są dominikanie w centrum Szczecina. Jesteście wy, drodzy ojcowie, a w międzyczasie przed tą parafią, o której było powiedziane dużo i pięknie, były też siekierki. To jest sanktuarium maryjne. Tam nad Odrą, tam jest ten siekierkowski znany cmentarz wojskowy. I tam ojcowie, nie pamiętam, wiele lat tam pracowaliście, ale no, w każdym razie kilka lat tam odwiedzałem tamte rejony. W każdym razie praca była bardzo, bardzo owocna, podejmowana przez te zakony, o których wspomniałem. Jeszcze warto by też zapamiętać, że w późniejszych już latach na terenie naszej parafii pojawili się ojcowie Paulini z Jasnej Góry, w Łukęcinie nad morzem mają placówkę i bardzo piękny, uroczy kościół. Kto będzie na wczasach, koniecznie trzeba zobaczyć ten kościół, no i tam mszy kilka jest i pomodlić się, bo rzeczywiście jest gdzie się zatrzymać. Oprócz zakonów, o których wspomniałem, biskup Majdański także sprowadził siostry karmelitanki, które mają klasztor na Golęcinie, modlą się nieustannie w intencjach całego ludu Bożego, Pomorza Zachodniego, szczególnie naszej archidiecezji. Potem są siostry Matki Teresy z Kalkuty. Teraz w najbliższą niedzielę, 10 czerwca, będzie 25 lat, jak siostry Matki Teresy przybyły do Szczecina. Miałem to szczęście, byłem wtedy proboszczem parafii świętego Stanisława Kostki. Tam właśnie Matka Teresa przywiozła siostry, które rozpoczęły posługę wobec najbiedniejszych z biednych. W naszej parafii 2,5 roku tam mieszkały. Tam modliliśmy się z nami. Widzę modlącą się Matkę Teresę 10 czerwca, w przeddzień wizyty papieskiej do Szczecina, jak się modli, jak potem jest po królewsku przywitana. Już przyjechało wiele ludzi na spotkanie z Ojcem Świętym. Cały plac był wypełniony. Klękali przed Matką Teresą, całowali ją po rękach. Matka Teresa się wybraniała.
Uśmiech się pojawił na ustach ojca Mieczysława także.
Właśnie. Chyba się wymawiał całowania rąk.
Ja czuję
wewnętrzny.
Pocałowałem Matkę Teresę w rękę. Tak, udało mi się.
Mnie kilka razy księdza mi Fuata się zdało, ale się broni. A ja czuję nakaz wewnętrzny, bo taki szacunek.
W każdym razie to było... Z Ojcem Świętym miałem to szczęście spotkać się no kilka lat wcześniej, konkretnie w 1981 roku. I widziałem Ojca Świętego z bliska na różnych spotkaniach w czasie innych pielgrzymek. Z Matką Teresą spotkaliśmy się raz jeden. Była niecałą dobę w naszej parafii, nocowała tam, brała udział we mszy świętej 11 czerwca. W tym dniu, kiedy Ojciec Święty miał przyjechać. No i potem pojechała do Warszawy, bo tam miała jakieś ważne spotkanie. Tak przy okazji chcę powiedzieć, bo może wielu nie wie, że jest domów zakonnych, które prowadzą siostry Matki Teresy z Kalkuty. Jest 5. Warszawa. Tak według kolejności, jak powstawały: Katowice, Szczecin, Łódź i jeszcze jest taki dom formacyjny w Zaborowie koło Sochaczewa. Mam wielki sentyment do sióstr Matki Teresy. Przez te 25 lat nie było tygodnia, żebym nie był u nich i nie sprawował Eucharystii. Zawsze jestem z ich biednymi na Wigilii, na święta wielkanocne. To są przeżycia no, dla kapłana, dla kapłanów, którzy tam posługują, bardzo głębokie. Tak człowiek otwiera oczy na te ludzkie biedy i te materialne. Tam na przykład na Wigilię przychodzi w granicach 220-230 mężczyzn, 80% to mężczyźni, którzy przychodzą nie tylko na święta, ale właściwie przez cały rok. Czyli... W okresie lata jest ich trochę mniej, gdzieś się podziewają, czyli... ale domyślamy się.
Czyli widzimy tutaj też wielkie zaangażowanie zakonów i męskich, i żeńskich tutaj w diecezji, ale też i otwartość diecezji na te zakony. A ojcze Mieczysławie, jak to właśnie wygląda też z perspektywy redemptorystów? Rola tych zakonów w pracy duszpasterskiej i rola diecezji w historii pewnych różnych też zakonów, nie tylko redemptorystów, ale oczami ojca, bo ojciec tutaj bardzo długo spędził czasu, no można powiedzieć, zostawił niezły, spory, jak to się mówi, kawałek swojego życia tutaj właśnie, w tej diecezji.
Już jestem pełnoletni szczecinianin, bo już jestem 21 lat w Szczecinie. Rok wcześniej zostałem zaangażowany przez księdza biskupa Majdańskiego i zamieszkałem w seminarium rok wcześniej, jak nim powstała ta parafia. Ale no tak jest, mam troszkę wewnętrzną rozterkę, bo chciałbym kontynuować właśnie te różne takie bardzo delikatne, konkretne, pełne nastroju dotknięcia minionej historii, a równocześnie jednak chciałbym wypowiedzieć kilka takich rzeczy też może półreferatowych i zacznę od tych konkretów, żeby później jeszcze wrócić do takich ciepłych, drobnych dopowiedzeń. Proszę czcigodnych, więc świętujemy 20-lecie parafii zakonnej i parafii redemptorystów. Jest ważną rzeczą, kiedyś jak było 25-lecie istnienia diecezji, bo archidiecezja liczy sobie 20 lat. I w tej chwili my obchodzimy razem z archidiecezją to nasze 20-lecie. Natomiast to był rok 1992. Natomiast wcześniej istniała wielka administracja najpierw obejmująca trzy obecne diecezje. To była administracja gorzowska i w roku 1972 powstały trzy diecezje. Diecezja szczecińska, powstała diecezja gorzowska i powstała diecezja koszalińska. Szczecińsko-kamieńska, gorzowsko-zielonogórska i koszalińsko-kołobrzeska. To były trzy diecezje, które teraz tworzą archidiecezję i archidiecezja liczy sobie 20 lat, natomiast w 1997 roku diecezja liczyła sobie już 25 lat. I wtedy ksiądz prałat Hofmański, który był patronem pracy katechetycznej w diecezji, wydawał takie zeszyty katechetyczne i tam próbował pozyskać obraz różnych dziedzin diecezji, życia diecezjalnego. Między innymi poproszono mnie w 1997 roku, żebym opracował temat zakony męskie na terenie diecezji w ciągu 25 lat. I tutaj taką rzecz trzeba stwierdzić, że rola zakonów na tych terenach, na terenach diecezji, które dopiero się kształtowały po wojnie, była tak wielka, że w 1972 roku na terenie diecezji, gdy powstawała diecezja szczecińska, to 1/3 parafii to były parafie zakonne, a 1/2 kapłanów to byli kapłani zakonni. W 1972, gdy diecezja szczecińska powstawała, 36 parafii było zakonnych, a diecezjalnych 107, czyli więcej niż 1/3, i było 107 kapłanów zakonnych, a 216 kapłanów diecezjalnych. Po latach 25, w 97 roku, proporcje już się trochę przechyliły na rzecz księży diecezjalnych. Było 42 parafie zakonne, a 216 parafii diecezjalnych. Było 164 kapłanów zakonnych, a 435 kapłanów diecezjalnych. Sytuacja była o tyle ciekawa, że obok tych zakonów, których jest kilka i tu nie będę ich wyliczał, w życie parafialne najbardziej włączyli się księża chrystusowcy i księża salezjanie. I oni poratowali diecezję wtedy, zanim diecezja dopracowała się swoich kadr. Natomiast równocześnie diecezja ich poratowała na etapie restrykcji politycznych, gdy oni nie mogli absolutnie wtedy realizować swojego charyzmatu. Bo charyzmatem salezjanów to było prowadzenie szkół, a charyzmatem chrystusowców były paszporty i wyjazd za granicę. Jedno i drugie było niemożliwe. I wtedy oni wsparli diecezję, dając kapłanów, ale diecezja dała pracę im na tym etapie. Z czasem, gdy diecezja już dochowała się swoich kadr, chociaż dalej jeszcze pracują zakonnicy w dużym procencie, to wtedy właśnie po zmianach politycznych chrystusowcy mogli zacząć wyjeżdżać za granicę, a salezjanie mogli zaangażować się w pracę wychowawczą i właśnie tutaj wybudowano taki wielki przyjaciel księjca Ryby, ksiądz Lucjan Gieros, który tutaj przybył, stanął u podstaw parafii salezjańskiej na ulicy Witkiewicza i gimnazjum szkoły średniej, a równocześnie w drugim okresie swojej pracy w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu spowodował powstanie ogromnej szkoły zawodowej dużego zakładu. Także, że już teraz tak samo chrystusowcy mogli wyjechać, ale wyjechali, żeby pracować wśród Polaków duszpastersko i z kolei cenili sobie to, że mogli przez ten okres takiej posuchy dla swego charyzmatu równocześnie nabrać w siebie ducha polskiego duszpasterzowania. I jak później wyjeżdżali już za granicę, to mieli doświadczenie pastoralne, które tutaj uzyskali. To jest bardzo ważna historia tutaj, gdy chodzi o te sprawy. Redemptoryści, chciałem poszerzyć właśnie, że nasza parafia od 20 lat, ale redemptoryści w duszpasterstwie zaczęli pracować już wcześniej, a równocześnie od czasów wojny pracowali jako misjonarze. I o tych dwóch sprawach troszkę trzeba powiedzieć. Ojciec Ryba przybył najpierw do Mierzyna. Przybył do Mierzyna w roku 1986, 6 lat przed przyjściem tutaj. I tu trochę szczegółów. Objął parafię, gdzie w bliźniaczym domu mieszkał jeden ksiądz. I on z tego miał zrobić klasztor, jeszcze z kaplicą i refektarzem. Więc rzeczywiście przebudowywał wszystko, dzielił. Ja tam wtedy przyjechałem, jak on zaczynał tę robotę w Mierzynie. Proszę sobie wyobrazić, ojcowie mieszkali po ludziach. Tutaj obecni dzisiaj państwo Maciulewiczowie po prostu gościli u siebie ojca Benedykta Mądrzejewskiego, pierwszego wikarego, drugi też wikary z nim pracujący, ojciec Chomącik. Mieszkał w jakimś budynku takim jeszcze świeżo oddanym, prawie w surowej cegle, a ojciec Ryba spał w tym rozgardiaszu zdemolowanej chałupy. Przyjechałem pośrodku tego gruzu, pod tym sufitem, skąd wisiały druty, było łóżko Ryby. Na kocu było 10 centymetrów gruzu. I on na noc to zgarniał, właził pod kołdrę, rano zakładał kołdrę i dalej pracował. To w takich warunkach ojciec Ryba tam działał. Tam było kilka kościołów filialnych, których stan był opłakany. Mury sięgały do połowy okien, nie było sklepień. Odbudował kościół w Stobnie, odbudował kościół w tej chwili w Stołczynie. Wąwolnicy, tak, później Bobolin, później Bendargowo, ale to już te kościoły były remontowane, nie były zburzone, a na końcu wziął się do remontu tego centralnego kościoła w Mierzynie. Wymienił dachówki, zmienił więźbę dachową, nowy strop założył, przygotował już klinkier na posadzkę, od zewnątrz tynki i odprawiał w tych słupach, pomagałem mu, więc jak w lesie odprawialiśmy i gdy ta robota była na ukończeniu, on wtedy przyszedł na ten pusty teren do Mierzyna. Miał rumowisko, łąkę, nic więcej. Zamieszkał właśnie w bloku. Ojcowie stołowali się u takiej wdowy pani Władysławy Bożyszkowskiej, która u siebie gotowała, u siebie prała. Ojcowie do niej przychodzili jeść. Jak przyjechał jakiś gość, to tam mieszkał, bo gdzie indziej nie było gdzie mieszkać. To wszystko było tam. A równocześnie odprawianie na łące. Odprawianie na łące, na szczęście na pierwsza zima była bez śniegu. Więc, ale było tak, że nie było śniegu, ale był deszcz. A myśmy mieli tylko taką wiatę, jak nieraz są takie muszle koncertowe w kurortach, to myśmy mieli taką budę z desek i wiatr po prostu zacinał deszczem, mszał był mokry, korporał, wszystko było mokre. Przy tym było też dosyć zimno. Raz przychodzi ojciec Ryba na obiad, a pani Bożyczku, sam ojciec ma białe ucho. Odmroził ucho, ledwo mu uratowała. Więc takie były sytuacje. Pamiętam pierwszy chrzest, Wielką Sobotę na tej łące. Chrzciliśmy dzieciaczka w wózku, a wózek stał na kałuży ściętej lodem. Także tego chłopaka my polewali wodą na mrozie. To takie były wtedy warunki. I Ryba właśnie pod tam, gdy już tyle zrobił, przyszedł na nowy teren, zaczynał zupełnie od zera. To były te warunki takie. Ale w każdym razie to jest ważne, że 20-lecie parafii duszpasterskiej u nas, natomiast wcześniej 6 lat był Mierzyn i wtedy właśnie pierwszy, jeden z tych dwóch pierwszych wikary, ojciec Benedykt Mądrzejewski, był proboszczem i sanktuarzystą w Siekierkach. To z naszej inicjatywy później zrezygnowano ze Siekierek, zrezygnowano z Mierzyna, po prostu dlatego, żeby się nie rozpraszać. Ale księża mówili, gdzie wy macie rozum? Wyście tu tyle pracy włożyli, wy macie ludzi tak przywiązanych do siebie, po co wy to zostawiacie? I do tego czasu rzeczywiście ludzie jeszcze ciążą. Więc to chcę powiedzieć, że praca duszpasterska przed 20 laty tutaj, ale była wcześniej i to już w dwóch punktach. Poza tym jest też bardzo ciekawy temat, wykraczający poza historię jakiegoś tam 20-lecia parafii, jak wyglądała prawna sytuacja prowadzenia parafii przez redemptorystów. Nam nie wolno było podejmować się pracy duszpasterskiej, żeby nie ucierpiał charyzmat misyjny. Do tego stopnia, że kiedy ojcowie niemieccy przed wojną objęli pocysterski olbrzymi zespół w Bardośląskim z ogromnym kościołem i klasztorem, musieli wybudować szkołę dla miasta, żeby zacząć zamieszkać w klasztorze, a równocześnie trudno było budować nowy kościół, gdy to miejscowość niewielka, a kościół ogromny. I wobec tego tak rozstrzygnięto, że biskup kardynał Bertram dał po prostu diecezjalnego księdza na proboszcza, który mieszkał w klasztorze i kościół był zakonnym kościołem, klasztor był klasztorem, ale funkcję proboszcza musiał spełniać ksiądz diecezjalny, bo nam nie wolno było. I jest właśnie niezwykle ciekawe historycznie, nie tylko od strony redemptorystów, kiedy wprowadzono pierwsze wyjątki w tym zakresie. W okresie stalinizmu. A powody były dwa. Pierwszy powód był taki, że na przykład w Czechosłowacji, kiedy zniesiono zakony ojców, zaaresztowano, rozpędzono, to kościoły pozamykano. I przy tym doświadczeniu nie było wiadomo, że to samo nie nastąpi w Polsce. Wtedy biskupi dawali nam probostwa po to, że jeżeli by klasztor został skasowany, to do kościoła przyjdzie ksiądz diecezjalny i kościół zachowa charakter świątyni. A tak w Czechosłowacji te kościoły stały się magazynami. A drugi powód też związany ze stalinizmem to to, że powstawały nowe osady, osiedla, rozbudowywały się miasta, a było rzeczą po prostu niezwykle trudną uzyskać zezwolenie na budowę kościoła. Ja tutaj byłem przez 9 lat, mieszkałem w seminarium i byłem na służbie w diecezji szczecińskiej, ale wcześniej przez 7 lat byłem na służbie w diecezji tarnowskiej jako dyrektor muzeum, konserwator i ten gość od spraw artystycznych w diecezji. Za te 7 lat biskup zdołał wybębnić u władz zezwolenia na 2 kościoły. Więc po prostu wtedy znowuż księża biskupi się zwracali do zakonów, nie tylko do nas. Macie kościoły, są osiedla, nie mają parafii. Nie można wybudować kościoła. Wobec tego bierzcie parafię. I na przykład u nas klasztor w Tuchowie stał się parafią tylko dla bezpieczeństwa, bo nie było powodu, żeby tam dzielić parafię. Natomiast na Karolkowej duży kościół w Warszawie na Woli został przez księdza prymasa Wyszyńskiego właśnie tutaj ustanowiony jako parafialny, no bo rozbudowuje się dzielnica. To są tego rodzaju rzeczy, gdy chodzi o pracę duszpasterską. Obecnie już reguła się zmieniła, nie ma zakazu, niemniej jednak o tym warto wiedzieć. A druga rzecz, którą bardzo chciałbym podkreślić, to to, że redemptoryści co prawda w ostatnim czasie, bo to w stosunku do chrystusowców, w stosunku do jezuitów, którzy tu przyszli już w 1945 roku, w stosunku do salezjanów, no to nasza obecność jest niedawna w sensie pracy duszpasterskiej. Natomiast od samego początku ojcowie z innych klasztorów przyjeżdżali tutaj na te tereny, żeby prowadzić misję rekolekcji. A nawet kiedy my już jesteśmy tutaj i mamy własną ekipę misjonarską, w dalszym ciągu księża sprowadzają z innych klasztorów zaprzyjaźnionych swoich misjonarzy, jak na przykład wtedy ojciec Geraczciwek, ojciec Wiesie Przyczyna, ojciec Kuczek ostatnio prosiliśmy, by przyjechał, ale jest zajęty właśnie misją w tej chwili. Więc tak to wygląda. Tutaj ja dysponuję niesamowitymi wspomnieniami. Teraz to by za długo trwało, żebym to czytał, ale może jeden, drugi taki akcent powiem. Ojciec Gielski, który był w Braniewie misjonarzem, opisuje, że przyjeżdżali pod Choszczno, pod Stargard Szczeciński. Opisuje, jaka to była trudna praca, że tam gdzieś trzeba było o drugiej wstadzić na piechotę, na pociąg, że się jechało cały dzień. Jak się przyjechało taki teren, to trzeba było kilka tygodni być, bo się nie opłaciło po jednej pracy wracać. Były kościoły filialne, były wtedy przeszkody ze strony władz, trzeba się było meldować, pozwalano na rekolekcje, nie pozwalano na misje, więc się po prostu gdzieś tam trzeba było tłumaczyć, że to są rekolekcje, a nie misje. Pisze na przykład o takiej misji w Chociwlu koło Stargardu Szczecińskiego, że misje były zakazane i wtedy była tego rodzaju historia, że ojcowie jechali na pracę z kościoła centralnego na filię, a to był okres, gdzie obowiązywał post eucharystyczny, że od północy nie można było nawet łyka wody wypić i oni jechali w teren, ale stołowanie się było tylko u proboszcza. I wobec tego jechali w teren, tam pracowali, po południu spowiadali, wracali na wieczór, mogli dopiero coś zjeść. W jednym wypadku dostali wiadomość od proboszcza, nie przyjeżdżajcie, ponieważ tutaj pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa czekają na was. Więc oni czekali. Późnym wieczorem doszli do wniosku, że już mogą przyjechać. Przyjechali, a ci panowie czekali dalej. I zaraz ich wzięli na spytki. I wreszcie, gdy się przesłuchanie skończyło, było po północy i oni po całym dniu głodu zaczęli drugi dzień misji na czczo odprawiać kazania, głosić, spowiadać, nie było głośników, nie było niczego. To były tego rodzaju historie. Opowiada, jak tam no, na misję zajechało się, tam jakaś furmanka miała być, furmanka nie przyjechała, zima, 9 kilometrów na piechotę, więc on idzie, jakieś tam gospodarze trochę podpici, tam gdzieś stali z rowerem, pożyczcie roweru, nie pożyczymy, ale możemy podwieźć. I pijany rowerzysta wziął misjonarza na tylne siedzenie i tak jechali dopiero tam na pracę. To były, tutaj mam dwie strony takich wspomnień nieprawdopodobnych. Między innymi byli w Jezioranach, w tych sławnych, to już tam na terenie warmińskim. Więc też tam były tego rodzaju historie. Mężczyzna szedł 30 kilometrów w zimie, żeby być na misji, bo się dowiedział, że gdzieś jest misja. Zamarł po drodze, przysypał go śnieg. Ludzie go znaleźli. Zanieśli go do domu, ogrzali i dali znać misjonarzom, że tu jest taki kandydat do przeżywania misji, ale on jest po prostu w łóżku, leży z gorączką. I mu, powiedzieli mu, że my tu misjonarzy sprowadzimy. A on powiedział, ja nie po to szedłem 30 kilometrów, żeby w łóżku przeżywać misję. Wstał z gorączką i poszedł na kazanie. Więc z jednej strony niesamowity heroizm tych ojców, którzy tutaj działali, a równocześnie niesamowite łaknienie ludzi tej posługi duchowej. My dobrze wiemy o tym, jak właśnie na tych terenach zachodnich, północnych ludzie łaknęli kapłana i jak księża się trudzili, tworząc diecezję. Ale te misje na tamtym etapie były takie same. Gdy chodzi o teren redemptorystowskiej obecnie parafii, to Mierzyn w swoim czasie był kościołem pomocniczym, a Bendargowo było proboszczem. Teraz już jest tam powstała nowa parafia. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy tam redemptoryści przyjechali, żeby obsługiwać Bendargowo jako kościół filialny z Mierzyna, ale tam już po wojnie ojcowie nasi byli na misję, na misjach w Bendargowie. To tego rodzaju właśnie historia jest do odnotowania na tym terenie. Może jeszcze dodam już troszkę od tej strony tutaj, żeby nie za długo, co tutaj ojcowie
może
mówili.
Może ojcze Mieczysławie, ja w międzyczasie podam telefony, żeby sobie ludzie
proszę
zapisali,
pana, ja już kończę,
a ojciec będzie podać, kontynuował. Tak.
Ja już kończę, a ojciec poda telefony, tak. Bo jak ja skończę, już będzie można dzwonić.
Właśnie,
a później
właśnie.
Będziemy wszyscy razem dopowiadać.
Tak. Proszę, proszę sobie uważnie proszę zanotować. No. 91 48 51 798, powtórzę, 91 48 51 798 lub drugi numer telefonu 91 48 51 799. 91 48 51 799.
Więc ja kończąc, jeszcze bym wrócił do osoby ojca Ryby. Tu wszyscy do tego wracają. Więc jest, jeszcze może taką rzecz, że poza tym otwartość księdza biskupa, może to jeszcze włączę, otwartość księdza biskupa Majdańskiego na zakony i między innymi na redemptorystów, tym się właśnie uwydatniła, że dał nam Mierzyn, dał nam Somosierę, i te osiedle nasze tutaj i dał nam siekierki. A równocześnie właśnie ojciec Ryba, o czym mówił ksiądz biskup w kościele, będąc proboszczem, i ksiądz Infuat też wspominał, był zapraszany przez diecezję do innych posług. I do samego końca swojego pobytu był ojcem dekanalnym kapłanów, był spowiednikiem kleryków, razem z księdzem Gierosem przyjeżdżał i takim jeszcze ojcem jezuitą Wirkusem. To taka trójka była, co przyszła do Szczecina z Gdyni i dalej się tu trzymali i dalej tutaj pracowali. I właśnie wtedy ksiądz arcybiskup, jak już tak sprawa opieki nad kapłanami się rozrastała, ojciec Ryba miał parafię, nie, więc trudno to było, to wtedy właśnie poprosił, żeby redemptorysta przyjechał specjalnie do pracy właśnie jako ojciec duchowny kapłanów. I wtedy właśnie, żeby być dostępnym, a nasi ojcowie mieszkali w bloku, więc nie mogłem mieszkać ze wspólnotą, to wtedy kazano mi mieszkać. 9 lat mieszkałem w gmachu seminarium diecezjalnego jako spowiednik kleryków, taki powiernik, wykładowca historii sztuki, o czym była mowa, ale przede wszystkim praca właśnie dla kapłanów. I ta praca później dalej była zlecana przez następców księdza arcybiskupa Przykuckiego, Mariana, który był z nami związany, ponieważ jak był peltińskim biskupem, no to myśmy z nim się kontaktowali, z klasztor toruński i klasztor gdyński. Równocześnie ksiądz arcybiskup Zygmunt Kamiński również i obecny jak najbardziej otwarty. Było tak, że miałem rekolekcję dla kapłanów, dla kleryków w Sandomierzu i tam w ostatnich dniach urzędowania księdza kochanego biskupa Wacława Świeżackiego, którego jeszcze z Krakowa on gdzieś się pamiętało. No i w czasie rekolekcji przyjechał biskup nominat oglądnąć posesję. I na terenie seminarium spotkaliśmy się jako redemptorysta, rekolekcjonista i nowy nominat na biskupa sandomierskiego. Później prosiliśmy księdza arcybiskupa, żeby wygłosił rekolekcję dla naszych ojców. Także te związki ze wszystkimi tutaj biskupami były takie bardzo otwarte i życzliwe i są. Więc na tej zasadzie właśnie przez 9 lat tam była ta praca jako kontynuacja takiej ubocznej pracy ojca Ryby, ale już jako funkcja odrębna taka. Natomiast jedno chciałbym jeszcze dodać na temat ojca Ryby, że tutaj no, zasłużył się w mierzenie, zasłużył się w diecezji, ale jego działanie w zgromadzeniu, zanim przyszedł do Szczecina, do Mierzyna. Więc pierwsza jego funkcja to było organizowanie parafii w Skarżysku Kamienna, osiedle Bory. Więc to kielecka diecezja w okresie stalinizmu nie była łatwym terenem, bo kieleckie było dość mocno skomunizowane. Gdy chodzi o władzę, były bardzo takie dość rygorystyczne. I Ryba tam jako proboszcz po prostu miał do dyspozycji dom. I cały parter wymieniono na kaplicę. U góry troszkę mieszkali, ale później mieszkali w takiej szopie. Dzwonnica była taka, że drzewo miało 2 konary i od konaru do konaru była belka i na tym wisiał dzwon. Przyjechał generał oglądać, fotografował, jaką to dzwonnicę mają redemptoryści w Polsce. To były 70. lata wtedy. I ojciec, i teraz trzeba było salki katechetyczne, a nie było jak. Nie było piwnic. Jedna tylko piwniczka. Więc Ryba po prostu z ludźmi w koszykach wynosił ziemię spod istniejącego domu. Parterowy dom z poddaszem i oni ziemię wynosili i kontynuowali, w dół budowali fundamenty. Nie do góry, tylko w dół. I to były tego rodzaju rzeczy. Ja byłem wtedy zastępcą prowincjała, no i wtedy ojca Rybę mianowali, żeby jechał do Gdyni i tam budował kościół. Boże, a ludzie go strasznie lubili. Ja jako młodziutki taki wiceprowincjał przyjechałem, on wprowadził ludzi i ci ludzie krzyczeli, protestowali, że nam bierzecie takiego ojca. Nie, ja mówię, no dobrze, no ale on idzie do większych zadań, to już nieważne. Poszedł do Gdyni, w Gdyni wybudował kościół. I gdy wybudował kościół, ale tam się zajmował Solidarnością. Tak jak Jankowski był, ksiądz Jankowski był w Gdańsku, to takim trochę gdyńskim Jankowskim był Ryba i on dostawał tam ordery od Solidarności i tak dalej, nie? I proszę sobie wyobrazić, że wtedy, czy jakoś tam, że musieli przenieść, czy coś takiego, bo było dla niego już niebezpiecznie przebywać na terenie
tak.
W Gdyni.
Ojcze,
i
może...
To kończę, ten temat był bardzo
ważny.
Bo już
nam się rozdzwoniły telefony.
Dobra, i wtedy go przenieśli do Głogowa na proboszcza. A wtedy władze zaprotestowały i nie dały mu zezwolenia. Wtedy proboszcz musiał mieć aprobatę państwową. Nie zaaprobowali go i wtedy przyszedł dopiero do Mierzyna. Więc przed tą wielką działalnością tutaj stworzył w takich trudnych warunkach parafię w Skarżysku, wybudował kościół w Gdyni, próbował ten i tutaj przyszedł. To tyle na razie, chyba nie za mało.
Także odbierzmy telefon. Halo, już jesteśmy na antenie Radio Maryja. O, niestety i ktoś nam się chyba rozmyślił, ale odbieramy kolejny telefon. Ja przypomnę, 91 48 51 798 lub 91 48 51 799. Zapraszam Państwa do uczestniczenia w naszych rozmowach. Temat bardzo szeroki, choć skupiony wokół 20-lecia istnienia parafii Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie, ale też wokół obecności redemptorystów na Pomorzu Zachodnim w pracy duszpasterskiej i rekolekcyjno-misyjnej, ale nie tylko, jak usłyszeliśmy, też w ogóle jak istniały, jak funkcjonowały zakony w czasach wcześniejszych, w czasach komunistycznych, jak to wszystko wyglądało, to tworzenie parafii na ziemiach tutaj zachodnich. Tak, jak wyglądało to głoszenie misji, jak to uczestnictwo w misjach państwa też wyglądało. Także poruszyliśmy to szereg, to taki wachlarz różnych tematów, no, związanych z życiem. Tak, o znaczeniu szerszym. Także zapraszamy, już mamy telefon. Halo, już jesteśmy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji Płocki. Szczęść Boże wszystkim Państwu w telewizji, w tym studio. Ja na początku tej audycji usłyszałem, to jeszcze było w tej audycji słowno-muzycznej, że zgromadzenie redemptorystów zostało powołane w celu zanoszenia Słowa Bożego do środowisk zaniedbanych. Tak to zabrzmiało, to młodzież miała tą część audycji. I mi się wydaje, że to nic nie straciło ze swojej aktualności i również bardzo dobrze się odnosi do warunków polskich. I co potwierdza ten fakt, że to rzeczywiście jest środowisko zaniedbane? Otóż według mnie to potwierdza to jakość naszego życia, bo tymczasowo to jest tak, że zgodnie z obietnicą daną przez Boga Abrahamowi, że to miasto będzie ocalane, jeśli będzie w nim 10 sprawiedliwych. I tak rzeczywiście jest. Polska jest ocalana, ale my mamy prawo do godnego życia. A póki co tak się dzieje, że ludzie Kościoła w dużym stopniu głosują na wrogów Kościoła. I to świadczy o zaniedbaniu. To może tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojciec Mieczysław.
Dwie bardzo ważne rzeczy pan sprowokował. Dobrze, że się przypominają. Proszę pana, chodzi o to, że my mamy... Zasada była taka, że jeżeli redemptoryści mieli obejmować pracę w miastach, to nigdy w centrum, na przedmieściach robotniczych. I dlatego w Krakowie mamy Podgórze Robotnicze. Dlatego w Warszawie mamy Wolę Robotniczą. I tutaj Mierzyn był już trochę tak w zasięgu miasta, ale tam jeszcze były PGR-y. Tam było dużo takich bardzo biednych ludzi. I dlatego uznano, że to będzie właśnie charyzmat redemptorystowski. I tutaj takie potwierdzenie. Natomiast drugi motyw, wydawałoby się, że tak nie przypiął, nie przyłatał. Dzisiaj była mowa o świętym Klemensie w tym programie artystycznym. Czcigodni to jest coś nieprawdopodobnego. Ryba to miał w głębi serca. Święty Klemens był Morawianinem, wstąpił do redemptorystów na terenie Italii. W roku śmierci założyciela, on jako znający niemiecki język, studiujący kongiś w Wiedniu, został skierowany nad Bałtyk do pracy wśród protestantów. Najpierw ze swoim kolegą Hiblem, to byli dwaj pierwsi redemptoryści nie Włosi, którzy właśnie byli przeznaczeni najpierw na Inflanty, a później tutaj do Stralsundu. I przybyli do Warszawy za czasów króla Stanisława Poniatowskiego, przybyli w zimą i wczesną wiosną. I przyjaciel świętego Ze Alfonsa, który był biskupem, założyciela, nuncjusz Saluzzo na dworze Stanisława Poniatowskiego, powiedział, gdzie tam teraz będziecie szli na północ po tych błotach. Przesiedźcie kilka miesięcy, jak się osuszy, to pójdziecie. I jak zostali na kilka miesięcy, to 20 lat święty Klemens pracował w Warszawie do roku 2008. Później to było zlikwidowane, rozpędzeni misjonarze i tak dalej, natomiast nie dotarł nad Bałtyk święty Klemens. I kiedy ryba przyszedł tutaj, na Pomorze Zachodnie, a Stralsund jest przecież nie tak daleko, on nosił przy sobie relikwię świętego Klemensa, że on jest tym pierwszym, który zrealizuje zamierzenia i zadania świętego Klemensa w skali Europy. Więc to i dlatego dzisiaj ten spektakl o świętym Klemensie kapitalnie pasował.
Ja dopowiem, dlaczego młodzież tak wybrała tutaj świętego Klemensa, ponieważ no, trzeba tu wspomnieć poprzednika mojego, ojca Piotra Koźlaka. On był tylko tutaj 3 lata proboszczem przełożonym, ale trzeba powiedzieć, że przez te 3 lata no, bardzo dobrą pracę zrobił. Mianowicie, że rozkochał naszą parafię w świętych redemptorystach. I to tak się pięknie złożyło, że ktoś powie, może to takie zwyczajne, żeśmy te okna w kaplicy naszej, jako że teraz nie stać nas jeszcze na witraże, no i tak sobie pomyśleliśmy, no dodamy tych świętych naszych redemptorystów. Tak się okazało, takie że te wszystkie okna pasują na tylu świętych, ile mamy w tej chwili. No i trzeba powiedzieć, że młodzież bardzo dużo tutaj wie na temat redemptorystów, zwłaszcza świętego Klemensa, te książki, które tutaj ojciec Piotr sprowadzał i to Homo Dei, które Bogu dzięki dzisiaj tutaj przyjechało do nas, to wydawnictwo i ludzie te książki mogli nabywać. No to jest piękna praca, że my jesteśmy tutaj wśród takich, którzy chcą też na temat świętych wiedzieć. No cudzych chwalimy, swojego nie znamy, redemptoryści muszą dbać o duchowość redemptorystowską, dlatego święty Klemens dzisiaj chociażby.
Ale że akurat Klemens, a nie inny święty. No pasuje to, co pasuje. Mówiłem ojcu Rybie.
Tak, odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tomasz ze Szczecina. Przyznam, że z zapartym tchem słucham tych przepięknych wspomnień, ale serdecznie też pozdrawiam wszystkich obecnych, a szczególnie i księdza Infułata, który tak pięknie o Matce Teresie mówił, i ojca Mieczysława. Przyznam, że i z wdzięcznością, i z zapartym tchem jako ksiądz diecezjalny słucham. Ale chciałbym też tak na potwierdzenie zauważyć, na ilu krzyżach misyjnych przy kościołach są te proste świadectwa, tabliczki za misje przeprowadzone przez ojców redemptorystów. Niemniej jednak jakoś najbardziej osobiście to jestem wdzięczny Panu Bogu za takie wielkie serce i słowa pełne obrazów, bardzo cenne. Ojca Mieczysława, który jest w naszej diecezji taką swoistą instytucją o wielkim sercu, ale też dla wielu pokoleń, szczególnie chyba tych młodszych kapłanów, jest po prostu ojcem. Jest tak naprawdę kapłanem, ojcem i spowiednikiem dla wielu, wielu kapłanów. Myślę, że warto też wspomnieć, że był spowiednikiem jednego z naszych ordynariuszy wcześniejszych, prawda? Także gorąco, serdecznie pozdrawiam czcigodnych kapłanów, którzy tak bardzo są zasłużeni też dla naszej diecezji. Ja nie wiem w sumie, czy ojciec Mieczysław, należąc do redemptorystów, tak naprawdę nie jest księdzem diecezjalnym.
Dobre pytanie.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Księże Tomuś, ja wiem, kto to mówi. Księże, a to jak panu powiem, że była mowa o Matce Teresie z Kalkuty, ksiądz Tomeczek obecnie mieszka u sióstry.
To już może na inną okazję.
Dziękujemy, pozdrawiamy księże Tomaszu. Kolejny telefon może odbierzmy od razu. Halo?
Ja do Radia Maria, żeby wziąć udział.
Już jesteśmy na antenie. Halo, jak ma pan na imię?
Ja jestem Jacek z Warszawy.
Serdecznie witamy.
Trochę jestem.
Proszę wyciszyć swoje radio zupełnie, bo pewnie nam jakoś przeszkadza w rozmowie. To bardzo też współczujemy tutaj panu w tym wszystkim, ale niech pan nabierze odwagi, nadziei. Tak, kolejny telefon. Życzymy. Halo? O, coś nam się rozłącza. Halo? I niestety coś nam tutaj się dzieje na łączach, ale właśnie ojciec tutaj opowiadał o takich ciekawych nam przypadkach różnych. Czy obecnie też się wydarzają jakieś takie ciekawe historie?
Ja może tyle powiem, wiem, że widzimy na przykładzie tego, co tutaj zostało już powiedziane, że ta parafia naprawdę ma swoją już historię. Te 20 lat zrobiło swoje i taki ostatni przykład. Młody chłopiec, ja wiem, może chodzi do trzeciej, czwartej klasy, tak przyszedł, te kapliczki, któreśmy teraz otworzyli, tam miejsce w kaplicy dla Matki Bożej Fatimskiej i to też powoduje, że ci ludzie przychodzą w powszedni dzień, bo ten kaplica jest otwarta i dziecko, które idzie z pieskiem i ja tak sobie po cywilnemu tam stałem przy kościele, mówi: proszę pana, może pan pieska przypilnować, bo ja idę do Matki Bożej. No i tak dla proboszcza to jest takie miłe wrażenie, kiedy proboszcz by może nawet ze 100 piesków tak trzymał, żeby tylko parafianie chcieli tutaj przychodzić tak do Matki Bożej się pokłonić, więc myślę, że ta parafia ma wiele już też zasługi wielkie tutaj dla tej diecezji. Przy okazji tutaj, co ksiądz Tomasz właśnie mówił, podzięce ojcu Mieczysławowi, myślę, że trzeba tutaj uwzględnić również naszego arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który jest nie tylko przyjacielem tutaj Radia Maryja, bo tak trzeba powiedzieć, ale naprawdę jest takim ojcem tutaj dla wszystkich księży diecezjalnych, a dla zakonników bardzo, bardzo. I my tego doświadczamy, jemu bardzo dziękujemy za tą ogromną troskę i o to, że my możemy tutaj naprawdę działać i ten charyzmat redemptorystów możemy, choćby tutaj na tym osiedlu, z jednej strony bardzo piękna parafia, a z drugiej strony jak w każdej parafii są też i trudności i problemy, bo ludzie są tak zabiegani, zapracowani. To jest parafia ludzi młodych, więc oni długo pracują, więc przychodzi ta niedziela, to też i odpoczywają jakoś, no do tego kościoła może nie zawsze im jakoś po drodze, więc ten charyzmat redemptorystów dla ubogich właśnie, to nie tylko ci ubodzy finansowo, ale nade wszystko tego ducha chcemy im dać, pokazać, że trzeba tutaj, więc no tak.
Ja przypomnę jeszcze numer telefonów, bo dzisiaj już jesteśmy w innym miejscu. 91 48 51 798 lub 91 48 51 799. Zapraszamy Państwa do udziału jeszcze w naszych rozmowach niedokończonych, których gośćmi są ksiądz infuat Stanisław Szwajkosz, ojciec Andrzej Laskosz, ojciec Marek Mirus i ojciec Mieczysław Witalis. Mamy telefon, halo?
Tak, tak.
Już jesteśmy na antenie?
Tak. Wincenty z Warszawy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chcę powiedzieć na temat krzyża, że, a szczególnie chodzi o jedną osobę, która walczy o usunięcie krzyży. I chcę powiedzieć o tym, że ta osoba walczy o usunięcie krzyży, a był wybrany jako poseł, żeby dobrze działać, dobrze dla Polski, żeby pracować. I jak chcę wiedzieć, jak to można przeliczyć, jak to można, jak jeśli krzyże będą usunięte, jakie po prostu on korzyści to przyniesie dla Polski. Druga sprawa, ten sam poseł walczy o konopie. I konopie przecież to jest narkotyk.
No tak, panie Wincenty, bardzo dobrze o tym wiemy. Dziękujemy panu za ten telefon, ale może dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym panu pośle, chociaż... Tak, chociaż czasy, nie wiem jak się ojcu tutaj wydaje, czy się nie powtarzają, kiedy jednak Kościół, te wartości nasze, to co Boże, jest jakoś zwalczane.
Może taką rzecz powiem, że mowa była o naszych redemptorystach błogosławionych, świętych. Ojciec święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze czterech redemptorystów obrządku grecko-katolickiego. To jest biskup Czarnecki, który przeszedł tam zsyłkę sybiryjską i tak dalej. Drugi biskup greko-katolicki, który był redemptorystą i dwóch misjonarzy, i teraz był i jest ojciec Tyrczka.
Ojciec Tyrczka to jest
Słowak.
Słowak, który był osobno beatyfikowany w Rzymie przez Jana Pawła II. To był Słowak, to był Czech, redemptorysta obrządku łacińskiego. Ale kiedy była jednym państwem Czechosłowacja, on był tym zmartwiony, że Słowacy greckiego obrządku nie mają misji redemptorystowskich. Zamieszkujący, tak jak myśmy mieli Łemków, to tam są właśnie grekokatolicy we wschodniej Słowacji. I on postarał się o to, że zmienił obrządek łaciński na grekokatolicki, założył w Michalowcach klasztor grekokatolicki, później powstało szereg innych klasztorów grekokatolickich i on wtedy, kiedy Czesi, bo tam ktoś się czuł stłamszony, stłamszenie na tym polegało, jak klasztory rozpędzili i spędzili zakonników do obozu, a zlikwidowali klasztory i po prostu zamienili kościoły na egzaminy, na magazyny. I między innymi do więzienia dostał się ten ojciec Tyrczka. A w tym więzieniu komunistycznym był zakaz śpiewania pieśni religijnych. I ojciec Tyrczka w Boże Narodzenie nucił sobie kolędę. I ktoś go podsłuchał i doniósł. I za karę, że on nucił kolędę, został skazany do bunkra betonowego z wodą. Tam stracił zdrowie, został wyniesiony na ołtarz jako męczennik. Bo ciągle mówię o kościele, który jest nietolerancyjny, ciągle się mówi o tym, że właśnie jakie to przywileje mamy, że my mamy przecież takie przywileje, że za księża mieli uprzywilejowane ubezpieczenia, tak jak wojsko i ten. Myśmy nie mieli w ogóle ubezpieczeń. Nie można było na parafii, można było świecką osobę zatrudnić, gosposi płacić ubezpieczenie, ale zakrystiance, zakonnice nie można było. I ksiądz nie miał. Ja jestem po studiach historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wcześniej zostałem księdzem. Wykładałem historię sztuki u nas. Później wykładałem historię, prowadziłem w Tarnowie przez 7 lat resort konserwacji dyrektora od spraw artystycznych i dyrektora Muzeum Diecezjalnego. I później wykładałem historię sztuki tutaj w seminarium i mnie niedawno renta, mam 81 lat, więc renta, niedawno minąłem 800 zł, czy nawet nie wiem, 700 coś, taka renta przy podwójnych studiach i takich zaangażowaniach, bo byłem zakonnikiem i nie mam ciągłości ubezpieczenia. I teraz właśnie jakieś sugerowanie, jakie myśmy mieli przywileje. Tak, jak Kościół był nietolerancyjny. No Kościół jeszcze za pieśni gdzieś tam jakieś marksistowskie ekskomuniki nie rzucał. A tutaj za jedną zwrotkę kolędy można było zdrowie stracić. I teraz, kiedy się nagle, ojciec mówi, czy pewne rzeczy nie wracają, wracają. I dlatego o tych rzeczach ośmielam się mówić, żeby po prostu ludziom się oczy otwarły. Żeby się ludziom oczy otwarły, bo jaką wodę z mózgu się ludziom robi o tych wielkich księżowskich przywilejach.
Dziękujemy za ten głos ojcu Mieczysławowi. Kolejny telefon jeszcze odbierzmy. Niestety rozłączyło się, ale mamy jeszcze jeden telefon. Halo? Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ogromnie się cieszę, że się dodzwoniłam. Dzwonię z Poznania.
Jak ma pani na imię?
Witam wszystkich ojców zgromadzonych w studio. I jeden z ojców powiedział, że parafianie to rodziny wojskowe. Ja również z takiej rodziny pochodzę i cieszę się bardzo, że tak ciepło powiedział o rodzinach wojskowych. A my tutaj w Poznaniu w czasie stanu wojennego mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na kapłana, który się nami zajął, bo my też cierpieliśmy. Bardzo, bardzo żeśmy cierpieli z tego powodu, że był stan wojenny. Martwiliśmy się o naszych mężów, o to, że byliśmy znienawidzeni przez, wiadomo, stan wojenny, więc na wojsko się patrzyło bardzo różnie. Ale muszę powiedzieć, że przez to, że nas przygarnął nasz ksiądz, więc czuliśmy się tacy pewniejsi. I oczywiście byliśmy bardzo zdyscyplinowani. Wiele dobrego się działo. Także jeszcze raz ojcu dziękuję za to, że podkreślił, że rodziny wojskowe są dobre i zdyscyplinowane i wierzące. Jeszcze raz pozdrawiam bardzo serdecznie i cieszę się, że się dodzwoniłam. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie.
No to dla mnie ogromna radość ten głos, bo sam doświadczyłem właśnie tej dobroci tychże rodzin wojskowych tutaj u nas w parafii, chociaż mieli swojego kapelana i był taki właściwie, no to jest parafia personalna, prawda, czyli kapelana ma pierwszeństwo wojskowe do rodzin wojskowych, prawda, jeszcze, ale mimo wszystko jednak są tutaj naszej tej parafii, jak najbardziej są zapraszani do udziału w życiu parafii, bardzo no, pięknie odpowiadają rodziny wojskowe właśnie na ten apel, na po prostu na pracę. Są odpowiedzialni, no, troszczą się o tą parafię, o bliższe tej parafii. Naprawdę muszę powiedzieć tak, że dać świadectwo, że jest to piękna, piękna sprawa. Mi się te kolędy podobały, bardzo mi się kolędy podobały, kiedy w zasadzie można było wejść, tato, dzieci, małżonka, prawda, wszystko tak elegancko ubrane, przygotowani, potem odprowadzenie następnego mieszkania, znowu przyjęcie, rewelacja, myślę, że tak rzeczywiście, no to ludzie czynią o takim dobrym wyrobieniu duchowym, prawda, którzy te sprawy czują i znają i za to rzeczywiście chcemy gorąco im dzisiaj podziękować, chociażby na Boże Ciała tutaj u nas, Boże Ciało, procesja, kiedy biskupa u nas prowadzili wojskowi, prawda, w mundurach elegancko, czy też baldachim też nieśli wojskowi, takie świadectwo od nich, o tych wojskowych, którzy... Zresztą sam mam wielu przyjaciół tutaj w tej parafii. Przyjaciół wśród wojskowych.
Kolejny telefon, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Ja z Łodzi dzwonię, z miasta Łodzi. Nazywam się Wiesio. Chciałem się zapytać, gdzie teraz pracuje ojciec Sławomir Pawłowicz i ojciec Henryk Zięgiewicz.
O, no to chętnie odpowiemy, pozdrawiamy. Ojciec
Sławomir jest w Tuchowie, jest
profesorem patrystyki.
Tak?
Ojciec... Jest promotorem beatyfikacji ojca Bernarda Ubińskiego.
A ojciec Henryk Zienkiewicz jest bardziej śląskim, jest prefektem młodych ludzi, którzy przygotowują się do seminarium, czyli postulatu, prawda? Tak?
Wychowawcą najmłodszej kadry redemptorystów.
Bardzo śląskie i Tuchów.
Tak. Tak. Także serdecznie również ich pozdrawiam.
A Pawłowicz pochodzi z Łodzi właśnie. No byłem na pogrzebie jego mamy w Łodzi.
Mamy jeszcze telefon.
Jest chyba przyjacielem, czy wolno tak powiedzieć, liturgisty, kapelana, ojca świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Księdza Konrada.
Księdza Konrada.
Krajewskiego.
Oni ze szkoły chyba.
Często u nas bywał właśnie, tak. Dzięki tym znajomościom. No. Mogliśmy go również poznać jeszcze kiedyś w seminarium. Halo, jesteśmy już na antenie? Halo? Niestety znowu się rozłączyło. Tutaj ojciec Mieczysław się nam uśmiecha. Tak, proszę, ojcze Marku.
Chciałbym też może jeszcze powiedzieć troszkę o właśnie tej grupach działających w tej parafii, grupa przecież duszpasterstwo, to jest takie żywe, prawdziwe, bardzo mi tutaj w zasadzie utkwiły tworzące się kręgi domowego kościoła, prawda, tutaj pani Wioletta Jesiot, pan Zbigniew, animatorzy domowego kościoła i rzeczywiście to zaangażowanie jest takie dość piękne i duże. Ministranci, prawda, schola parafialna. Czyli jest ten taki żywy odzew tych ludzi, którzy tutaj te parafie tworzą na to wszystko, co się dzieje i sami właśnie jakoś tak bardzo pięknie no, chcą w tym uczestniczyć. Tutaj pamiętam, że po peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego zainicjowaliśmy taką modlitwę przed Jezusem Eucharystycznym w każdy czwartek po mszy świętej wieczornej, wystawienie Najświętszego Sakramentu i potem modlitwa 21. I to bodajże było jakieś 14 lat temu i do dzisiaj to trwa. Wydawało się, że tak troszkę gdzieś tam jednak jest ta potrzeba tego wciszenia się, tej modlitwy. Tak jak dzisiaj mówił ojciec prowincjał o tym, że jest to miejsce ulubione, żeby tak przytulić się do Pana Jezusa, prawda, przed tym najświętszym sakramentem.
Odbierzmy, halo.
Tak, tutaj z Wrocławia dzwonię, mieszkanka Krzypnicy, Olga.
Chciałam witamy serdecznie.
Czy wy też mieliście zasięg widokowo? Tam właśnie był też zakon i chyba chrystusowcy, bo wiem, że za czasów właśnie tej PRL-u i oni tam mieli bardzo trudności te finansowe, w związku z tym nie mogli tam podatku zapłacić i ich zlikwidowano. Czy tak mieliście właśnie zasięg właśnie widuchowo?
To może ojciec tak, Mieczysław odpowie.
Ksiądz Infułat powie, o ile ja pamiętam, to teraz tam są księża salwatorianie. Myśmy tam nie mieli.
A jest jednak zakon.
Jest zakon.
Ja myślałam, że to jest właśnie diecezjalne, a to jest.
Nie, nie, jest zakonne, tak się nazywa.
Zgromadzenie zakonne.
Aha, ale to prawidłowo mówię, że to byli chrystusowcy, bo zdaje się, jeden z nich, których tam właśnie usługiwał, to wyjechał za granicę na misję. To chyba chrystusowcy.
Salwatorianie też wyjeżdżają na misję.
A w tej chwili salwatorianie. A to dobrze, ale to też do waszej decyzji należy, tak?
Tak jest.
Szczeciński.
Tak, tak, no, Szczecińska.
To kłaniam się, bo ja byłam wtedy młoda i właśnie też przeżywałam, że oni mają te kryzysy, ale też tam taka bieda była, bo nie wszyscy mieli pieniądze i nie mogli tam sponsorować i pomagać i także były tam przeszkody właśnie perolskie. No to Bóg zapłać.
Serdecznie pozdrawiamy panią. Dziękujemy za ten telefon i tutaj ojcu i księdzu Infołatowi za wyjaśnienie. Halo, jeszcze odbierzmy jeszcze jeden telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Ja z panią Skarżyca Kamiennej też mieszkam w placu stolicy redemptorystów, ponieważ dzisiaj już padło wiele ciepłych słów na temat ojca Edwarda Ryby. Ja też chciałam podkreślić wielkie zasługi ojca Edwarda Ryby w organizowaniu placówki redemptorystów w Skarżycu Kamiennej. W tej chwili, to prawda, nie ma już tej kaplicy, o której wspominał ojciec Mieczysław, ale dzięki tej walce ojca Ryby o tą placówkę, o tą kaplicę, dziś mamy piękny kościół i też pamiętam te czasy, kiedy właśnie z ojcem Rybą jako dziecko żeśmy wynosili w koszykach ten piach, o którym ojciec Witali wspomina. I jedna grupa wysypywała ten piach z piwnicy, a druga wynosiła w koniec placu, żeby nikt nie widział, że coś się o kościoła dzieje, żeby zaraz władze tutaj nie interweniowały i po prostu nie interesowały się tym. I ojciec chyba właśnie zawsze walczył o tą kaplicę, walczył o mieszkania dla ojców, bo mieszkali ojcowie w komórkach. Później dzięki niemu wywalczył pozwolenie na podniesienie piętra, bo rzeczywiście ojciec chyba budował w głąb ziemi, bo inaczej nie mógł, bo nie miał takich warunków na to, bo ciągle był prześladowany, ciągle władze tutaj komunistyczne go prześladowały. A ojciec chyba wraz z ludźmi prowadził dyżury nocne w kościele, ludzie spali z siekierami czasami, żeby walczyć o ten kościół, o tą placówkę, żeby po prostu nam tej placówki nie zamknęli. I naprawdę wielkie jego zasługi, poświęcenie i zawsze o nim pamiętamy w modlitwach, bo naprawdę zrobił dla nas bardzo dużo. Dzięki niemu mamy ten kościół dzisiaj piękny, jaki mamy i możemy się w ludzkich warunkach modlić, bo tak wszelkie uroczystości, jakieś większe, wszystko się odbywało na dworzu pod chmurką i to wszystko było zależne od pogody. Dlatego bardzo ojca mile wspominamy wszyscy tutaj w parafii i bardzo dziękujemy za wszystko i zawsze modlimy się, ponieważ wiemy, że już odszedł do Pana, że nie ma go już w tej chwili wśród nas tutaj fizycznie, ale po prostu zawsze o nim pamiętamy i dziękuję bardzo, że się dodzwoniłam po raz pierwszy do Radia Maryja.
To gratulujemy i
a
pozdrawiamy.
My się cieszymy.
Dziękujemy. No. Dziękujemy Pani różnie za te wspomnienia. To był już ostatni telefon, ale jeszcze na koniec tak zwracam się do ojca Andrzeja jako obecnego proboszcza tutaj parafii Najświętszego Odkupiciela. Jakie są nadzieje na przyszłość tutaj tej parafii?
No myślę, że wielkie nadzieje. Mianowicie przed nami ciężka praca, jeśli chodzi o upiększenie tej kaplicy, bo naprawdę chcemy, żeby kaplica z zewnątrz, z jednej strony z daleka też przypominała, że tu jest Kościół, że tu jest Pan Jezus, że tutaj ludzie są zaproszeni. Obok ma być wieża wybudowana 17 metrów w górę, po to, żeby z daleka rzeczywiście widzieli na osiedlu, że jest Kościół. No i dzwon dzwony, wspaniałe dzwony tutaj obok sąsiedzi w innych kościołach. Te dzwony robią też dobrą pracę ewangelizacyjną, bo ludzie się zatrzymują choćby na te apele. Ale nie tylko kościół szybko można upiększyć, bo jeśli się ma fundusze, wierzę, że jakoś to tutaj Pan Jezus też będzie nadal błogosławił. Ale nade wszystko są ludzie właśnie. To, co tutaj ojciec Marek wspomniał, no parafia to przede wszystkim ludzie, a parafia jest wciąż młoda i to, że tutaj mamy do czynienia z ludźmi wojskowymi, to też daje nam taką perspektywę na przyszłość, że to są ludzie hardy, to znaczy tacy mocni, że oni chcą, jeśli już wierzy w Pana Boga, to tak do końca i cała rodzina. Mieliśmy nie tak dawno pogrzeb młodego człowieka, który ledwo co skończył pracę wojskową, major bodajże, czy pułkownik nawet. I pamiętam te jego ostatnie słowa, że nigdy od Chrystusa nie odszedł, bo jego ojciec był głęboko wierzący, matka też, on potem te dzieci swoje też tak wychowywał i odchodził ze spokojem i tak mówi, proszę ojca, niech księża wiedzą właśnie, że żołnierze to są bardzo też ludzie głęboko wierzący i my się tutaj cieszymy, że jesteśmy wśród ludzi głęboko wierzących i ci, co przychodzą do nas, do kościoła, oni dają nam ogromne świadectwo wielkiej wiary dla księdza, młodego księdza, też potrzebujemy świeckich, głęboko wierzących. I my ich tutaj mamy i przyszłość jest, wierzę, taka, że ci młodzi ludzie, którzy dziś gdzieś tam może się pogubili, oni tu powrócą, patrząc na swoją mamę, na swojego tatę, po prostu, że warto to ziemskie życie budować na Chrystusie i daj Boże, żeby redemptoryści w tym wszystkim im pomogli, a my, żebyśmy się w tym też umacniali.
I Bóg zapłać przede wszystkim też za te rozmowy. Właśnie księdzu Infułatowi, księdzu Stanisławowi Szwajkoszowi. Mógł zapłać, można, jeżeli ksiądz sobie życzy, kilka słów pozdrowień na koniec.
Bardzo mi miło było, że mogłem razem z wami, drodzy ojcowie, wsiąść pierwszy raz w takim przeżyciu dla mnie. Trochę miałem tremy już w czasie rekolekcji, bo rekolekcje odbywamy. Myślałem o tym, ale pomodliłem się, mówi. Jak będzie, to będzie dobrze. Pan Bóg dobrze.
I było dobrze.
Tak. Bóg zapłać. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom i życzę szczęśliwej nocy i miłych następnych kolejnych dni. Ojcom również dziękuję.
Bóg zapłać również ojcu Mieczysławowi Witalisowi, który był takim tutaj motorem napędowym tej naszej audycji. On to już od dawien dawna myślał nad tym, jak to wszystko przekazać Państwu. Także bardzo dziękujemy. Ojcze, jeszcze poprosimy o jakiś ostateczny taki głos.
Boże drogi, liczna rodzina oczywiście spod Tarnowa. To my są takie, tutaj kiedyś mówiono, że Pomorze Zachodnie. A, ty musisz Szczeciniak, a? Bo to połowa to Wilniuki, ale druga połowa to Galicjoki. I ksiądz Infułat, i ojciec proboszcz, jeden i drugi, tak? Ojciec skąd?
Ja spod Przemyśla.
Spod Przemyśla, to też Galicja. To też Galicja. Także tacy, więc całą rodzinę kochaną, wielką pozdrawiam w Galicji, a bardzo serdecznie pozdrawiam tę diecezjalną rodzinę kapłańską. Proszę księży, to jest nie do wyrażenia. To, co ksiądz Tomuś mówił, to jest ojcostwo duchowe i dlatego tak jak serce ojca jest jakoś tak specjalnie ożywione, gdy spotyka dzieci, którym dał życie, to właśnie to zaufanie kapłanów, kleryków, którzy później po święceniach właśnie przyjeżdżają. Bardzo pozdrawiam serdecznie tych wszystkich księży, którzy byli łaskawi trochę traktować mnie jak ojca.
Również ojcu tutaj dziękujemy. Także dziękujemy ojcu Markowi Mirusowi, byłemu proboszczowi tejże parafii.
No, chcę powiedzieć, że 23 lata mojego kapłaństwa minęło, jakoś chyba bodajże 3 dni temu. Na te 23 lata kapłaństwa mojego 16 lat to praca na Pomorzu i Zachodnim 13 lat i też środkowym, bo w Gdyni pracowałem ostatnio 3 lata. I tak, i chcę wyrazić ogromną wdzięczność i radość z tego, że mogą tu pracować na północy, na Pomorzu dla tych ludzi, piękne przyjaźnie, piękne wspomnienia. I chociażby dzisiaj przyjeżdżając też do Szczecina, wiele uśmiechów i wiele takiej życzliwości ogromnej. To dla mnie ogromne doświadczenie, piękne doświadczenie i wielkie bogactwo. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie za to, że mogłem być ojcu Andrzejowi. Dziękuję, że zaprosił tutaj i dziękuję wszystkim kochanym parafianom tutejszym.
My również dziękujemy i również dziękujemy ojcu Andrzejowi Laskoszowi i proboszczowi przełożonemu wspólnoty tutejszej redemptorystów w Szczecinie.
No ja też pozdrawiam wszystkich redemptorystów, gdziekolwiek oni są, zwłaszcza moich tutaj współbraci naszych, bo my tu mogliśmy sobie rozmowy prowadzić, oni muszą ciężkie prace wykonywać, dlatego ich też pozdrawiam. Arcybiskupa jeszcze raz, Andrzeja Dzięgę, pozdrawiamy i biskupa Błażeja, który był z nami, uczestniczył w tej Eucharystii, no całą naszą parafię.
Biskupa Stefanka.
Również pozdrawiamy. No całą parafię i wszystkich dobrych księży tutaj pracujących z dekanacie naszym. Szczecin Pogodno, wspaniali proboszczowie, wikarzy i myślę, dlatego tu jest taka dobra atmosfera, że tu redemptoryści, daj Boże, że wiele, wiele lat będą tutaj mogli pracować, no bo są wśród swoich, tak trzeba tutaj powiedzieć. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i wszystkich pozdrawiam.
Również dziękujemy tutaj za to, że mogliśmy być jako rodzina Radia Maryja. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji czy to transmisji telewizyjnej, czy również teraz tych rozmów panu Waldemarowi za realizację dźwiękową. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę i serdecznie pozdrawiam ze Szczecina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Proszę na antenę Toruń.